Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Pierwszy umiłowałeś mnie za grzechy me. Oddałeś życie swe.
W programie relacja z madryckiego spotkania wspólnot neokatechumenalnych i wywiad z inicjatorem drogi Kiko Arguello, a następnie rozmowa księdza Leszka Rynkiewicza z Józefem Dąbrowskim, prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy w Polsce. Na audycję zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
Dwieście tysięcy osób wzięło udział w spotkaniu powołaniowym drogi neokatechumenalnej w Madrycie. Było to pokłosie Światowych Dni Młodzieży. Na madryckim placu Cibeles towarzyszyło Kikos, jak ich nazywają w Hiszpanii, kilku kardynałów, w tym Antonio Maria Rouco Varela, Stanisław Ryłko i Józef Glemp oraz około 70 biskupów z całego świata.
Spotkanie, które prowadził Kiko Arguello, rozpoczęło się od pozdrowień grup z poszczególnych krajów. Najliczniejszą stanowili Hiszpanie 30 tysięcy osób i Włosi 25 tysięcy. Polaków było około 7 tysięcy. Grupy neokatechumenalne przed przyjazdem na Światowe Dni Młodzieży zatrzymywały się w różnych krajach na ewangelizację, Polacy w Niemczech. Kilka osób podzieliło się swoimi doświadczeniami z Irlandii, Hiszpanii i Anglii. Po polsku i włosku serdecznie pozdrowił młodzież kardynał Józef Glemp. Kiko Arguello opowiedział o początkach ruchu w Niemczech oraz odczytał list profesora Józefa Ratzingera do dwóch proboszczów, w którym zachęcał ich do założenia wspólnot neokatechumenalnych. Kiko Arguello zobowiązał się, że znajdzie 25 tysięcy kapłanów do ewangelizacji Chin. Około 20 nadszedł kulminacyjny punkt spotkania. Jeśli ktoś z braci i sióstr czuje, że Bóg go wzywa, aby oddał swoje życie za Chrystusa, niech wstanie, powiedział Kiko Arguello. Około 5 tysięcy chłopców i 3 tysiące dziewcząt wstało i podeszło do biskupów, aby otrzymać błogosławieństwo na drodze powołania. Spotkanie zakończył wspólny śpiew, który przeniósł się na okoliczne ulice i place, gdzie tańcząc i śpiewając wiele grup zostało do późna w nocy. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Światowe Dni Młodzieży stały się zaczynem nowej ewangelizacji, powiedział naszej rozgłośni Kiko Arguello. Inicjator drogi neokatechumenalnej podzielił się wrażeniami z tego wydarzenia, a także z poprzedzających je inicjatyw. Przed przyjazdem do Madrytu młodzi neokatechumeni byli na misjach w różnych stronach świata. Potem opowiadali o swych doświadczeniach. Kiko Arguello zapytaliśmy, które z tych świadectw zrobiło na nim szczególne wrażenie.
Tak, wiele z nich. Na przykład przybyła grupa 270 młodych z Iraku i Palestyny. Młodzi Arabowie z drogi neokatechumenalnej poszli pośród muzułmanów ze śpiewem. I okazało się, że muzułmanie przyjęli ich bardzo dobrze. Sami pytali się, kim są, co to za pieśni śpiewają po arabsku, jak sami mogą wejść na drogę. Były też świadectwa o wielkich nawróceniach. Na przykład pewna dziewczyna z Londynu, która żyła na ulicy, doświadczyła gwałtu i tak dalej, spotkała dwóch młodych z neokatechumenatu i opowiedziała im sen o tym, że jacyś dwaj chłopacy wprowadzają ją do białego namiotu. Pytała ich, co to ma znaczyć. Oni jej wyjaśnili, że to kościół. Zabrali ją więc ze sobą do wspólnoty. I tak zmieniło się jej życie. Została ocalona. Takich przypadków jest dużo więcej. Mówiliśmy też młodym, idźcie na wieś, gdzie ludzie są ubodzy, gdzie kościoły są pozamykane, bo brakuje księży, i poszli tam. A potem się okazało, że te wioski się przemieniły dzięki ich obecności. Ugoszczono ich, sprawowano z nimi Eucharystię. My widzimy, że Europa czeka. Jan Paweł II był prorokiem. Światowe Dni Młodzieży stały się zaczynem nowej ewangelizacji. Co nas zaskoczyło? Nas było 200 tysięcy, ale wszystkich uczestników było 2 miliony. I ci pozostali byli lepsi od nas. Wspaniała młodzież. Spędzili długie godziny w upale na słońcu. Nikt nie protestował. Widziałem, jak pewien dziennikarz chciał ich trochę sprowokować. Tak gorąco, mówił, 39 stopni. A wy co? Jesteśmy zadowoleni, odpowiedzieli. Robimy to dla Jezusa Chrystusa. Ci młodzi dali nam lekcję, nam i całemu Kościołowi.
Na zakończenie Światowych Dni Młodzieży Benedykt XVI położył wielki nacisk na nową ewangelizację. Droga neokatechumenalna jest w to bardzo zaangażowana.
Papa Giovanni Paolo II, il Beato.
To błogosławiony Jan Paweł II, kiedy zatwierdził drogę, powiedział: pragnę, aby moi bracia biskupi wspierali drogę jako narzędzie nowej ewangelizacji. On to powiedział. My nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Idziemy od niespodzianki do niespodzianki. Teraz podejmujemy się już misji Ad Gentes na całym świecie i to z wielkim powodzeniem.
W trakcie tego spotkania powołaniowego 5000 chłopców i 3200 dziewcząt wyraziło gotowość rozpoczęcia formacji seminaryjnej i życia konsekrowanego. Czy to jest owoc tych dni?
Nigdy tak wielu nie wyraziło swojej gotowości. Jest to przede wszystkim owoc posługi papieża. Zauważam bowiem, że ci młodzi, kiedy słuchają papieża, otrzymują specjalną łaskę. Później rozmawiałem z tymi młodymi i pytam się, dlaczego się zgodziłeś? Wszyscy odpowiadali, że poruszyły ich słowa Benedykta XVI. W czasie Dni Młodzieży słowa papieża mają specjalną łaskę. Młodzi czują się bardzo szczęśliwi, bardzo zadowoleni. To ich przygotowuje do tej decyzji. Mówią sobie, do licha, to były najpiękniejsze dni w moim życiu. Chcę tak dalej żyć.
Mówił Kiko Arguello, inicjator drogi neokatechumenalnej. Oto czym są spotkania powołaniowe wspólnot neokatechumenalnych organizowane przy okazji Światowych Dni Młodzieży. Zapytaliśmy redemptorystę ojca Sylwestra Pacwę.
To spotkanie powołaniowe przeznaczone dla młodych ze wspólnot neokatechumenalnych polega na tym, że przede wszystkim jest głoszone Słowo Boże, które ma na celu poruszyć serca młodych ludzi, aby odkryli w sobie albo usłyszeli głos Boga, który ich wzywa do pójścia za Nim w kapłaństwie czy w życiu zakonnym, jak również w życiu rodzinnym, małżeńskim. To spotkanie powołaniowe zawsze ma taką konstrukcję, że jest prezentacja grup, które przyjechały z całego świata, prezentacja narodów, prezentacja również hierarchii, kardynałów, biskupów, którzy biorą udział w takich spotkaniach. Potem jest głoszone słowo. Wczoraj akurat wysłuchaliśmy też kompozycji katechetyczno-muzycznej skomponowanej przez Kiko Arguello dotyczącej cierpienia niewinnych. Było to bardzo mocne poruszenie też dla mnie osobiście. I potem jest zgłoszone słowo i są wzywani po kolei najpierw chłopcy czy mężczyźni, którzy odkrywają czy słyszą w swoim sercu głos Chrystusa do pójścia za Nim dokądkolwiek ich pośle. Oni wstają, idą do tego podium, jest wypowiadana nad nimi modlitwa, przyjmują błogosławieństwo z rąk biskupów, wracają na swoje miejsca i w podobny sposób są wzywane dziewczęta, które chcą czy czują w sercu głos, by pójść do klasztorów, gdzie mogą oddać całe życie Chrystusowi. Ja wstałem na takim spotkaniu w roku 1997 na Dniach Młodzieży w Paryżu z Janem Pawłem II i pamiętam, to był taki dla mnie dzień bardzo... Ja wiedziałem, że to będzie, że będzie to wołanie. Jeszcze pamiętam, się modliłem wtedy rano na tych halach, gdzie spaliśmy, otworzyłem Pismo Święte i dostałem taki bardzo mocny tekst z Izajasza, że Duch Pana Boga nade mną, bo posłał mnie, by głosić ubogim dobrą nowinę. I potem tamto spotkanie, to powołaniowe i to wołanie chłopaków. I ja wtedy usłyszałem ten głos, wstań i idź, co zrobiłem i dzisiaj jestem księdzem.
W studiu Radia Watykańskiego na terenach wystawowych w Rimini gościmy pana Józefa Dąbrowskiego, prezesa Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich. Zwracam się do naszego gościa. Możemy przedstawić wasze stowarzyszenie, jego genezę, cele, które sobie założyło?
Jest to bardzo ciekawa historia, chociaż niedługa. 22 października 1994 na konferencji Episkopatu Polski w Niepokalanowie zostaje podjęta decyzja o powołaniu do istnienia Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich. Starania o powołanie tego stowarzyszenia trwały kilka lat z tego powodu, że dojrzewaliśmy co do idei, w jaki sposób to stowarzyszenie ma funkcjonować, ale później mieliśmy już jak gdyby motyw bardziej praktyczny, gdyż otrzymaliśmy zaproszenie do zorganizowania w Polsce międzynarodowego kongresu kolejarzy i pocztowców. Wtedy, żeby z takiego zadania się wywiązać, musieliśmy dysponować strukturą uznawaną przez państwo, która mogłaby być partnerem w kontaktach z innymi organizacjami niezbędnymi dla przygotowania takiego kongresu. Oczywiście kongres się odbył, odniósł pełny sukces. Myśmy w naszym statucie zaaprobowanym przez Konferencję Episkopatu napisali, że celem naszego stowarzyszenia jest pomoc naszym członkom w dążeniu do świętości osobistej, do świętości naszych małżeństw i do uświęcania środowiska pracy. Stąd też nasze katolickie stowarzyszenie bierze pod uwagę i mocno czuje się związane z nauczaniem Kościoła, z nauczaniem Ojca Świętego, z nauczaniem biskupów. Ta praktyka powoduje, że przymiotnik katolicki w naszym stowarzyszeniu nie jest przymiotnikiem tylko teoretycznym. Jest rzeczywiście znakiem naszej więzi i naszej woli realizowania tego, co w Kościele jest najistotniejsze. Dzisiaj jest potrzeba coraz bardziej być świadkiem Chrystusa na forum międzynarodowym. Teraz, kiedy Polska należy do Unii Europejskiej i te spotkania są łatwiejsze, widzimy, jak bardzo potrzebne jest tworzenie podobnych struktur w innych krajach europejskich. Podejmowane są już różne próby, choćby na Słowacji, żeby takie katolickie stowarzyszenie powołać, ale wcześniej drogę do utworzenia takiego stowarzyszenia przeciera postać świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Od 150 lat w Polsce patronuje kolejarzom święta Katarzyna Aleksandryjska i dzięki naszym przyjaciołom, kolejarzom ze Słowacji, od wielu lat pielgrzymują oni na Jasną Górę. I kiedyś wykorzystaliśmy taką ich pielgrzymkę, aby podarować im statuę świętej Katarzyny. Od tego daru święta Katarzyna zaczęła się pojawiać na stacjach i przystankach kolei słowackich. Później po uzgodnieniu z Konferencją Episkopatu uzyskali zgodę nawet od odpowiedniej dykasterii watykańskiej na ogłoszenie świętej Katarzyny patronką kolejarzy słowackich.
Ilu kolejarzy w Polsce utożsamia się, czy należy do stowarzyszenia?
Nasze stowarzyszenie jest stowarzyszeniem otwartym. To trzeba powiedzieć, że w Polsce jest ponad 40 kół, gdzie ilość członków jest od 10 do 40. W odniesieniu do liczby zatrudnionych na kolei może nie jest to wielkość imponująca, ale jak mówi nasz duszpasterz, ksiądz Ryszard Marciniak, pod krzyżem tłumów nie było i liczy się bardziej jakość niż ilość.
Pan kolejarz bierze udział w mityngu przyjaźni między narodami w Rimini, mówiąc o Janie Pawle II jako o człowieku porwanym przez Boga. Na pierwszy rzut oka wydaje się to niezwykłe. Jaka była pańska droga do Rimini?
No muszę powiedzieć, że gdyby nie to, że Pan Bóg kiedyś pozwolił mi spotkać w moim życiu księdza kardynała Karola Wojtyłę, a było to 4 listopada 1973 roku, a później pozwolił mi razem z moją żoną być na placu świętego Piotra i uczestniczyć w inauguracji pontyfikatu, a potem jeszcze w kilkunastu albo nawet kilkudziesięciu spotkaniach w czasie pontyfikatu Jana Pawła, w związku z czym czułem i czuję nadal wielki dług wdzięczności dla Ojca Świętego, a szczególnie za to, że w sposób niesamowity sprawił poprzez swoją postawę, poprzez swój przykład, poprzez swoje życie modlitwą, poprzez to, co głosił, że pozwolił nam odkryć piękno modlitwy, pozwolił nam odkryć ważność i potrzebę codziennej Eucharystii, że pozwolił nam przede wszystkim wyprosić u Boga łaskę posiadania dzieci. Bo gdyby nie Jego wstawiennictwo, gdyby nie Jego błogosławieństwo i Jego zapewnienia nas, że Pan Bóg nas nie zostawi, że Pan Bóg pozwoli nam cieszyć się dziećmi, myślę, że nasze małżeństwo, nasza rodzina nie byłaby tak szczęśliwa, jaka jest obecnie. Przeżyliśmy, co prawda, dopiero tylko 38 lat, ale dzięki temu, co uczynił dla nas Jan Paweł, jesteśmy naprawdę szczęśliwym małżeństwem, szczęśliwą rodziną, czułem się w obowiązku podzielić tym doświadczeniem z tymi, którzy w Rimini na takie doświadczenie czekają. I może to był przypadek, ale wracając do Polski po beatyfikacji, odwiedziłem moich przyjaciół w Rimini w maju, a później tak się zdarzyło, że zostałem tu zaproszony na otwarcie wystawy poświęconej księdzu Karolowi Wojtyle, młodemu kapłanowi, który ze studentami Krakowa wybierał się w różne podróże, czy to w góry, czy na kajaki, czy rowerami. Mieszkańcy Rimini chcieli więcej dowiedzieć się coś o tym okresie czasu. I w czasie tego pobytu zostałem przedstawiony kierownictwu meetingu i natychmiast została podjęta decyzja o zaproszeniu mnie do udziału w tym meetingu. I ja przyszedłem tylko, aby wypełnić to wezwanie, by być rzeczywiście świadkiem Jezusa Chrystusa, a przede wszystkim świętości Jana Pawła, człowieka porwanego przez Boga.
Polskie koleje są w kryzysie. Kolejarze ostatnio strajkują. Wasze stowarzyszenie, jaką ma postawę wobec tych wszystkich problemów polskich kolei?
Ja muszę powiedzieć, że nawet osobiście mam pewien w tym udział, gdyż byłem posłem do Parlamentu Rzeczpospolitej i w tym czasie została uchwalona ustawa o restrukturyzacji PKP. Przy czym założenia tej ustawy przyjmowały model bardzo prosty. Są przynajmniej trzy kategorie obsługi pasażerów. Ta struktura niestety została zaburzona i dzisiaj, kiedy obecny rząd podjął decyzję o usamorządowieniu kolei, nasze stowarzyszenie zdecydowanie przeciwko temu protestowało, dlatego że naszym zdaniem ten model nigdzie nie istniejący na świecie po 3 latach teraz pokazał, że nie jest w stanie funkcjonować, nie tylko dlatego, że jedna spółka ma 16 właścicieli mających różne interesy, tylko dlatego, że ci właściciele, którzy powinni dbać o ten jeden podmiot, jakim są koleje regionalne, wymyślili tworzenie swoich własnych kolei, przeznaczając odpowiednio duże pieniądze na budowę zaplecza technicznego, na zakup nowych pociągów, bez poczucia odpowiedzialności za funkcjonowanie całego systemu, jakim są koleje regionalne. Nie da się obsłużyć Polski za pomocą tylko spółki Intercity, która też dzięki zmianom obecnego rządu przejęła cały ruch pociągów pośpiesznych, czyli ruch międzyregionalny, przeznaczony w zasadzie dla ludzi średnio i słabo zarabiających. Koleje regionalne zaniedbane finansowo, zaniedbane od strony organizacyjnej, nie są w stanie wypełnić tej funkcji, którą powinny. Kolejarze, którzy jeszcze pracują na kolei, są nauczeni służby, są nauczeni, że ich praca ma służyć przede wszystkim dobru człowieka, ma służyć pasażerowi. Dzisiaj niestety tego podstawowego swego zadania nie są w stanie realizować, nie tylko dlatego, że jest ich już coraz mniej, ale dzięki temu, że pracują w warunkach czasami urągających elementarnym kryteriom, jakie powinny spełniać pociągi. Był już czas, kiedy pociągi cieszyły się w miarę dobrą opinią, że są czyste. Dzisiaj niestety wracamy do tego najgorszego modelu, jaki pamiętamy z dawnych czasów, kiedy pociągi są przeładowane, kiedy jeżdżą bardzo rzadko, no więc wypełniają te wszystkie najgorsze funkcje, których wypełniać nie powinny.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Rozmawialiśmy z panem Józefem Dąbrowskim, prezesem Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich.
Rozmowa księdza Leszka Rynkiewicza kończy nasz dzisiejszy program. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.